Chwała Bogu. Dobrze Was widzieć. Tak jak napisałem, jak mam w zwyczaju, wszystkim, przynajmniej tych, których znam, posiadaczom komórek w naszym zborze, członkom naszego zboru, posyłać wcześniej parę informacji o tym, nad czym pracuję, czy co przygotowuję akurat. Pisałem Wam, że chciałbym dzisiaj rozmawiać o takim temacie, który dotyczy rozpoznawania Bożego głosu, słuchania Boga. Dlaczego uważam, że jest to ważny temat? Wierzę, że jest to ważny temat dla każdego, kto żyje duchowo. I powiem tak, co myślicie, kiedy spotykacie osobę, która wam mówi, wiesz co, Pan Bóg mi powiedział. Jaka jest wasza reakcja? To pokazuje nam, jak ważne jest to zagadnienie, bo coś tutaj się stało. Wiecie, jednym z najbardziej niebezpiecznych słów w życiu chrześcijanina jest właśnie, jak uważacie, co? Myślę, że właśnie powiedzenie Pan Bóg mi powiedział, jeżeli nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi, czy z odpowiedzialności, która stoi za tym. Myślę, że właśnie dlatego, że tak niebezpiecznym jest i takim delikatnym jakby mówienie o tym, co Pan Bóg mi powiedział, czy na ile słyszałem od Pana Boga, zwróćcie uwagę, że wymyśliliśmy cały zestaw innych słów, aby jakoś bezpieczniej to powiedzieć. Jak ktoś się boi, żeby nie nakłamać, że mu Pan Bóg powiedział, to czasami próbuje, wiesz, jakoś tak na sercu mam, no. Albo wiesz, ja jakoś tak czuję, no nie wiem czemu, ale akurat czuję, że... I czasami nam się wydaje, że jakby odpowiedzialność wtedy jest mniejsza, no bo nie mówimy, że Pan Bóg powiedział, nie mówimy, tak mówi Pan. Ale w domyśle próbujemy ludziom powiedzieć, że właśnie Bóg nam coś takiego powiedział. I chcę dzisiaj na ten temat usługiwać, czy na ten temat prowadzić nauczanie, jako że mamy czwartek, czas, kiedy nie tyle głoszę kazanie, co raczej staram się nauczanie prowadzić. Jak rozpoznać Boży głos pośród innych głosów? Jak znowu wrócić do tego tematu, bo być może dawno o tym nie myślałeś. Chcę ci powiedzieć, bracie, siostro, przyjacielu, że to musi być ważne, dlatego że też doszło do tylu skrajności w tym temacie. Z jednej strony wielu uważa, że no Bóg mówi tylko do maniaków, maniacy religijni, oni to słyszą Boga codziennie. Inni z kolei mówią, Bóg wcale już nie mówi, Bóg nie jest Bogiem, który w ogóle cokolwiek mówi. A ci, co chcą być po środku, to mówią, wiecie, to nie jest tak, że Bóg nie mówi, albo że Bóg mówi do maniaków. Bóg mówi, ale raczej symbolicznie, za pomocą symboli, no może tam przez kogoś. Ja chcę dzisiaj postawić jasno coś, co jako zbór, jako nowonarodzeni chrześcijanie jasno wierzymy i chcę usłyszeć wasze amen. Bóg jest Bogiem żywym, który może przemawiać. W to wierzymy. To nie jest coś, co ja, wiecie, dziś wymyśliłem i postanowiłem, że od teraz wprowadzimy w nasze zboże, że wierzymy, że Bóg mówi. Bo Bóg mówi. Jak rozpoznać Jego głos pośród tylu innych głosów? Dlatego, że nam tak bardzo potrzeba, żeby Pan do nas mówił. Czasem spotykam ludzi i, wiecie, widzę, że to są ludzie utalentowani, obdarowani. Mogliby robić wszystko. Mogliby nawet prowadzić duży zbór. Mogliby być misjonarzami. Mogliby cokolwiek. Jest jeden problem w ich życiu. Oni mówią, nie wiem, czego Bóg ode mnie chce. I nie staję dzisiaj za kazalnicą jako ktoś, wiecie, kto tutaj stoi, taki jeden, co wie, a wy, prostaczkowie, którzy nie wiecie, posłuchajcie. Nie z takim nastawieniem dziś staję. Staję z nastawieniem, czy staję ze współczuciem, bo wiem, co to znaczy być w miejscu, kiedy jakby chcę, a nie mogę usłyszeć, co jest grane z tym mówieniem Pana Boga. Jak już powiedziałem, wierzę, że Boży głos jest czymś prawdziwym. A ilość podróbek, czy to, jak diabeł próbuje zwieść ludzi w tym kierunku, tylko mnie przekonuje do tego, że jest to coś prawdziwego i coś bardzo ważnego. Wiecie, jeśli coś jest skuteczne, prawdziwe, mocne i naprawdę dobre, to zawsze będzie pełno tego podróbek. Zawsze. Jeśli pójdziecie na rynek, to nie zobaczycie podróbki magnetofonu z napisem Unitrex, tylko Panasonic. Bo nikt nie chce kupić Unitry, a co dopiero Unitrexa. Ale każdy chciałby kupić Panasonic, więc zaspokoić choćby Panasonicsem. Zawsze jest próba podróbki tego, co jest dobre. Tego, co jest skuteczne. Czasem potrafimy rozpoznać podróbkę, a czasami nie potrafimy jej rozpoznać. Dlaczego nikt z was nie dałby się oszukać, gdybym mu dał banknot 3-złotowy? Nikt by się nie dał oszukać na banknot 3-złotowy. Dlaczego? Bo takiego banknotu nie ma. I każdy wie, powiedzielibyście człowieku, co to jest. Ale co jeżeli dam 20-złotową podróbkę? To już nie każdy wie, co z tym zrobić, jak rozpoznać. Ale nie o tym chcę mówić, nie o pieniądzach. Jak rozróżnić Boży głos pośród tylu głosów? To było to, co miałem na sercu wczoraj, dzisiaj, myśląc, siedząc nad Słowem Bożym. Jak rozróżnić ten głos pośród głosów przyjaciół, gdzie pośród mojego własnego głosu? Kiedy wiemy sami, że, jak już to kiedyś powiedziałem, w naszej głowie jest taka ciocia. Ciocia nigdy nie chce przestać gadać. Wiecie, o czym mówię? Mówię o tych naszych myślach, które ciągle tak trudno je czasami powiedzieć. Cicho bądź, chcę umilknąć na chwilę. Skąd wiem, że to nie moje emocje albo zbyt sowita kolacja i dlatego słyszą ludzie różne rzeczy? Skąd wiem? Możemy unikać tego tematu, możemy udawać, że nie ma właściwie sprawy, ale ja chcę wam coś powiedzieć. Wierzę w to, że Bóg mówi, chcę słyszeć od Boga, chcę doświadczać w żywy sposób tego, jak Bóg do mnie mówi i dlatego postanowiłem dzisiaj na ten temat właśnie usługiwać czy mówić. Czy nie jest to coś, o czym warto by było popatrzeć? Czy nie jest to coś, co do czego warto by było otworzyć Słowo Boże? I jeszcze raz spojrzeć, co myślimy na ten temat. Wiecie, możesz mieć najnowocześniejsze radio. W Ameryce widziałem niedawno najnowsze radio, satelitarne radio. Jedziesz z jednej strony Stanów na drugą i możesz słuchać tego samego programu. 300 klarowna jakość, prosto z satelity. Radio kosztuje majątek. Ale możesz też mieć i inne, różnego rodzaju najnowsze odbiorniki. Ale dopóki radia nie włączysz i dopóki go nie nastroisz na odpowiednią falę, to czy dobre, czy złe radio jest bezwartościowe? Nie ma znaczenia. I dzisiaj Słowo Boże do nas mówi. Objawienia, Księga Objawienia, 13 rozdział, 9 werset. Chyba nawet nie musicie otwierać. Wszyscy znacie to słowo. 9 werset, bardzo krótki, 13 rozdział, Księga Objawienia. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Amen. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Dziwne stwierdzenie z jednej strony. Widzieliście kiedyś ludzi po ulicy, jak chodzą bez uszu? Przecież wszyscy mają uszy. A jednak Biblia mówi, kto ma uszy, niechaj co? Słucha, niechaj słucha. Mamy wszystko, co trzeba. Mamy właśnie ten odbiornik. Ale jak to zrobić, by się stać chrześcijaninem, który słyszy? Który może być prowadzony przez Ducha Świętego? Co jest nam potrzebne? W jaki sposób się modlić? Czy coś trzeba robić, albo czegoś nie robić? Czy Bóg mówi do jednych bardziej, a do innych mniej? Czy są tutaj tacy ulubieńcy, z którymi Pan Bóg będzie siedział i dyskutował? I są tacy, co to właściwie nawet nie mają szans, żeby się Bóg odezwał? Chcę wam powiedzieć, wiele fałszywych pojęć na ten temat i dlatego chciałbym nauczyć na ten temat dzisiaj. I wierzę, że będzie to dla was błogosławieństwem. Takie jest moje pragnienie. Wiecie, wielu z nas nawet nie ma pewności, czy słyszy od Boga, czy usłyszy. A owoce tego, co uczynimy w Jego imieniu, czasami pokażą, że chyba niedokładnie słyszeliśmy albo nie słyszeliśmy. Co jest ważne w tym temacie, żeby przyszła zmiana w nasze życie? Powiem tak, dzisiaj chcę usługiwać do tych z was, którzy mają pragnienie, żeby słyszeć od Boga. Którzy mają odwagę powiedzieć, Panie, wiem, że mogę usłyszeć rzeczy, których nie chcę usłyszeć. Panie, wiem, że moje życie niekoniecznie jest w tym miejscu, gdzie powinno być, ale chcę od Ciebie słyszeć. Czemu to jest takie ważne? Co mi przeszkadza słyszeć Boga w dzisiejszych dniach? Co w ogóle na to Słowo Boże? Bo przecież nam chodzi o to, żeby wiedzieć, co Słowo Boże na ten temat mówi. Usiądźcie wygodnie. Skupcie Waszą uwagę na tym, co Wam chciałem teraz powiedzieć. To jest to, czego chcę dzisiaj nauczać i Tak jak powiedziałem, moje marzenie, moje pragnienie jest, żeby gdy będziesz szedł ulicą do domu, żeby przemkło przez Twoje serce jedna myśl. Panie, dziękuję Ci, że ubłogosławiłeś mnie Twoim światłem dzisiaj. To jest to, po co się tu zebraliśmy. Słyszeć Boży głos. Dlaczego to jest takie ważne? Chcę Wam powiedzieć o kilku rzeczach. Później może, jeśli się dziś nie zmieszczę, to w następny czwartek albo w niedzielę chciałbym powiedzieć, dlaczego to jest ważne. I parę innych rzeczy, które Pan Bóg na ten temat powiedział. Po pierwsze, więc zacznę tak, że słyszeć Boży głos jest tak ważne, bo pokazuje, że jesteśmy częścią Bożej rodziny, że jesteśmy częścią wielkiej Bożej rodziny, że jesteśmy dziećmi Bożymi i możemy słyszeć głos Ojca. Dlatego jest takie ważne, aby ten głos słyszeć. Tak na marginesie powiem coś takiego. Wiecie, nigdy Wam tego nie mówiłem wcześniej, ale do czego się dzisiaj przyznam? Znam pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Znam. Wiem o nim wszystko. Wiem, że ma urodziny 15 listopada, że urodził się w 54 roku w Białogardzie. Żona nazywa się Jolanta z domu Kąty, córka Aleksandra, urodzona w 81 roku. Wstąpił do partii w 1977, wystąpił w 1990. Aktywnie brał udział w Okrągłym Stole. Znam pana Aleksandra Kwaśniewskiego, jeden problem, on mnie nie zna. Ja go znam, on mnie nie zna. Co powiecie na temat takiej społeczności? Ja znam, tylko że on mnie nie zna. Czy to, że go znam, oznacza już, że mam z nim społeczność? Nie, każdy odpowie od razu nie. Co sprawia, że coś mogę nazwać społecznością? Że mogę powiedzieć, że mam relację, społeczność z Bogiem? Właśnie relacja, dialog, rozmowa pokazuje, na ile kogoś znamy. To, na ile słyszymy Boży głos, na ile dociera do nas to, co mówi Bóg, pokazuje nam, że naprawdę jesteśmy z Jego rodziny, że naprawdę Go znamy. Wieloma i różnymi sposobami przemawiał Pan Bóg, przemawia i będzie przemawiał. Niekoniecznie dziś mówię o słyszalnym głosie, ale wierzę, że właśnie tak słyszalnie Bóg też może mówić, ale właśnie rozmowa z Bogiem sprawia, że możemy powiedzieć, że mamy z Nim relację, społeczność mamy z Bogiem. To coś więcej niż go znać, tak jak ja powiedziałem, że znam prezydenta. Wiecie, mogę napisać list do prezydenta, ale prawdopodobnie mi nie odpisze. Jest tak dlatego, że nie mam z nim relacji. Nie mam z nim społeczności. Myślę, że gdybym z naszym prezydentem, nie wiem, spędził 2 tygodnie pod namiotem albo na kajakach, to jakbym mu napisał, na pewno by odpisał. Bo byśmy mieli relacje. Jeśli spędzasz z Bogiem czas, masz odpowiedzi od Boga. Ale tak jak powiedziałem właśnie o prezydencie, że znam go, tylko że on mnie nie zna. Czy nie jest to czasami smutny opis Twojej relacji z Bogiem? Może jesteś tu dzisiaj i właśnie tak wygląda Twoja relacja z Panem Bogiem, jak moja relacja z prezydentem. Znam go! Powiedziałem Wam o nim parę rzeczy, bo żaden problem znaleźć w encyklopedii. I można się nauczyć nawet na pamięć więcej. Znam go! Problem w tym, że on mnie właściwie to nie zna tak za dobrze. Gdyby bardzo chciał, może by mnie tam gdzieś znalazł. Wiesz o nim wiele. Może jesteś lepszym teologiem niż ja, czy inni, którzy się zajmują tym. Może jesteś w ogóle super teologiem. Może wiele nawet zrobiłeś dla Kościoła. Ale nie macie relacji z Bogiem. Dlatego tak ważne jest słyszeć Boży głos. To pokazuje, że jesteś częścią rodziny. Pan Jezus, kiedy nauczał w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, najpierw w 7 wersecie powiada, przepraszam, w 27 wersecie powiada takie słowa, że owce moje głosu mojego słuchają. On mówi, ja je znam, one idą za mną, one słuchają mojego głosu. To są moje owce. A wcześniej w tym samym rozdziale, 10 rozdziale Jana, w 3 i 4 wersecie, jest, a szczególnie w 4, Pan Jezus powiedział, owce zaś idą za Nim, mówił, gdyż znają Jego co? Głos. Znają Jego głos. Jest relacja. Jest ta komunikacja, tu jest to słowo. To mówi nam o rodzaju społeczności, w którym mamy. Z niektórymi z Was mam szczególnie bliską społeczność. Co sprawiło, że mamy tak szczególnie bliską społeczność? Ty i ja. Są tutaj, dziś tutaj na sali siedzą ludzie, których wpisuję w grono najlepszych moich przyjaciół, jakich w życiu miałem. W większości wypadków. Jest tak dlatego, że niejedno razem przeżyliśmy, tu i tam byliśmy, tu i tam wyjechaliśmy. Może nie beczkę soli, a dużo lepszych rzeczy niż sól zjedliśmy. To i tamto przeżyliśmy razem. Poza kościołem. Nie znamy się tylko dlatego, że siedzimy razem w kościelnej ławce. Czasami podróżuję. I nawiązuję tu teraz do tego wersetu, że owce znają głos swojego pasterza. Mówił tak Pan Jezus. Amen? I zobaczcie, teraz ja czasami podróżuję i czasem dzwonię do domu. I nie zdarzyło mi się jeszcze, wiecie, czy z Ameryki, czy z Meksyku, czy z Polski, czy z Rosji, gdzie bym nie był, dzwonię do domu. Nie zdarzyło mi się, żeby Daniel podniósł telefon. Ja mówię, halo, czy to Daniel Kulec? On mówi, tak. Ja nazywam się Mirosław Kulec, twój ojciec jestem. Na pewno, a podaj datę urodzenia i adres. Podaj hasło. Jeśli dzwonię na biuro obsługi abonenta, pytają mnie o hasło, wasz też, prawda? Dlaczego? Bo cię nie znają. Ale jak dzwonię do domu, mój syn mnie nie pyta. Na pewno jesteś Mirosław Kulec. Tak, jestem. A jakiego koloru masz i coś tam? Albo jaką datę? Podaj datę ślubu, to ci uwierzę. On nie musi mnie tych rzeczy pytać. Dlaczego? Bo on zna mój głos. Momentalnie, kiedy podnosi ktoś słuchawkę, ja wiem, że to Daniel, ja wiem, że to Alicja, czy wiem też, że to moja żona. Znamy swój głos, mamy relacje. Pan Jezus mówi, owce moje znają mój głos. Pan Jezus nie musi się za każdym razem przedstawiać stadu. Hej, Kościół, to ja. Znowu ja do was mówię. Znowu mój głos słyszycie dzisiaj w swoich sercach, czy w swoich uszach. Jakże często po wielu latach wiary niedawno napisała do mnie list pewna osoba i pisze mi ta osoba, maila mi napisała, jestem wierząca 15 lat. I tak Pan mi objawił co do mojego chłopaka, czy do przyszłego małżeństwa. Ale nie wiem, czy to od Pana, czy nie od Pana. Jak ja mam wiedzieć przez maila, jeśli ona nie wie? Jeśli objawił, Pan mówi, no to czemu mnie pytasz, czy to Pan? Po tylu latach wiary ludzie nadal nie wiedzą. I dlatego pomyślałem, że jest to ważny temat. I nadal pytają, przepraszam, czy to Pan Bóg, czy to nie Pan Bóg mi powiedział. Ogólnie, wiecie, też pozwólcie, że jeszcze to pokażę jakby inną stronę tego, jak Bóg mówi. Ogólnie raz na czas wszyscy doświadczamy, że Pan Bóg coś powie. Jeśli jesteś wystarczająco długo członkiem Kościoła, to wiesz, że raz na czas jest takie niezwykłe nabożeństwo. Raz na czas ktoś doznaje uzdrowienia. Raz na czas Bóg w taki sposób odpowiada, że cały zbór mówi, o, to było nabożeństwo, albo to było kazanie. Niedawno głosząc w pewnym zborze w południowym Teksasie, podchodzę do ściany, patrzę, a tam portret prezydenta Reagana. I z listem do tego zboru. Z oficjalnymi gratulacjami, z takim zdjęcie z dedykacją od prezydenta. Ale kiedy zapytałem, myślę, co takiego specjalnego w tym zborze, że sam Reagan napisał list. Dowiedziałem się, że Reagan napisał takich listów 20 tysięcy. Do wszystkich zborów, które były zaangażowane w pomoc humanitarną z jakiejś tam przyczyny, nie pamiętam już dokładnie, chyba dla Korei. Napisał do wszystkich. Ogólnie. I tak czasami też wygląda nasza społeczność z Bogiem. Czasem coś usłyszymy, ale bardziej ogólnie, dlatego że cały zbór czegoś doświadcza. Ale nasze osobiste życie z Bogiem, nie mamy takiego właśnie listu od Pana Boga. Nie mamy takiego przekonania od Boga co do naszych małżeństw, naszego życia, naszej relacji z Nim. Myślę, że zrozumieliście mnie, o czym teraz mówię. Czasem to jest jedyny sposób, bardzo ogólny. I później trudno się dziwić, że taka osoba... No to jest piękne, że tak jest, ale chciałoby się bliżej. Wiecie, firmy zajmujące się marketingiem dawno wpadły na to, że ludzie lubią osobiście słyszeć. Zauważyliście to? Dostaliście już kiedyś kluczyki od samochodu pocztą? Albo coś? I co tam pisało? Ja otwieram list, a tam szanowny panie Daniel Kulec. Patrzę do mojego syna za wieloletnią przynależność do klubu. Chłop należy dłużej do klubu niż żyje. Samochód może wygrać i 500 tysięcy. I osobiście do niego. Mało tego, w kopercie była widokówka zaadresowana na jego imię i nazwisko i na moje imię i nazwisko. Dwie. Ze zdjęciem Forda Mondeo, który właśnie wygraliśmy. Być może już do nas jedzie. Nie dojechał, przynajmniej jak zanim wychodziłem z domu. Ale widzicie, ludzie dają się na to nabierać. Dlaczego? Bo jest użyte ich imię i nazwisko. Ludzie tak bardzo lgną, tak bardzo szukają, żeby ktoś po imieniu ich zawołał. Zgubieni w gąszczu oficjalnych stwierdzeń, nagle nareszcie ktoś coś w ich kierunku. Bóg mówi, znam ciebie po imieniu. Bóg mówi, ja ciebie po imieniu chcę wołać. Nie jesteś jednym z wielu. Bóg nie chce się zwracać. Jesteś jednym z wielu, ale i nie jesteś. To jest tak jak moje dzieci. Każdy z nich jest jednym z trójki, którą mam, ale każdy z nich jest szczególny. Raz na czas mówię, słuchajcie, towarzystwo, trzeba posprzątać pokój. Ale raz na czas mówię im po imieniu. Z każdym z nich staram się mieć osobistą, bliską, taką kochaną, dobrą relację. Kocham ich osobiście, każdego. Nie wiem, myślę, że nikt by się nie odważył, ale gdyby się odważył, to usłyszałby taką... Gdyby się ktoś odważył mnie zapytać, a które swoich dzieci kochasz najbardziej? Jakbyście myśleli, jaka będzie moja odpowiedź? Myślicie, że mam jakieś numeracje? Ja bym powiedział, losuj, to ci powiem. Na kogo wypadnie, na tego będz, kocham każdego. Którego wyznaczysz, tego kocham bardziej. Jeśli pokażesz Alicję, powiem, kocham ją najbardziej, a potem pokażesz Jaśka, powiem, a jego jeszcze bardziej, a Daniela jeszcze bardziej, a Alicję jeszcze bardziej niż poprzednią dwójkę. Każdego z nich jeszcze bardziej po kolei i na odwrót jeszcze raz. I tak Bóg. Jak wielką różnicę widać w relacjach Pana Jezusa i faryzeuszy z Bogiem. Chcę wam coś pokazać. Myślę, że zanim skończę, zobaczycie coś bardzo ważnego, co sprawiło, że Słowo Boże przyniosło tyle radości dzisiaj i wczoraj dla mojego serca. Zobaczcie, jaką wielką różnicę widać, kiedy modli się Pan Jezus i modlą się na przykład faryzeusze. Pan Jezus, kiedy wychodził na modlitwę, kiedy obserwujemy Jego życie, to widzimy, jak On się zwracał do Boga. On mówił, Ojcze. Mówił, Ojcze. Mówił, Abba. Mówił, Abba znaczy tatusiu, Ojcze mój. Taka była jego relacja. A jak faryzeusze się modlili? Wielki Boże, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie trzeba czytać dalej. Gdzieś w podtekście brzmi, Wielki Boże, który jesteś strasznie groźny i strasznie daleko, o którym niewiele wiemy. A Jezus mówił, o kochany Ojcze. I z miłością się do Niego modlił. Obydwoje się modlili. Faryzeusze, wiedząc o Bogu tak wiele, modlili się wielki, groźny Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba. Zanudzali po tym Boga całymi tyradami, wielomówstwem, nie znając Go w ogóle osobiście. Wtedy Bóg posłał do nich swojego Syna. Wtedy Bóg posłał do nich proroków wcześniej. Wtedy Bóg posyłał do nich słowo, promawiał, przemawiać do nich. Ale oni powiedzieli samemu Panu Bogu, że ma demona. I dalej zanudzali niebo swoimi tyradami. Nie mieli relacji, nie znali głosu, znali tylko informacje. Kiedyś użyłem już takiego przykładu, że kim jest dobry mąż? Jeśli jesteś mężatką, to mnie zrozumiesz teraz lepiej. Jeśli nie jesteś, też mnie zrozumiesz. Wiecie, mąż może być prostym człowiekiem. Znam parę małżeństw, gdzie on i ona to prości ludzie. On tam za dużo nie ma pojęcia o wielu naukowych, wielkich rzeczach, ale jest dobrym ojcem, dobrym mężem. Kocha swoją żonę i ona to może potwierdzić. I relacja, społeczność, którą mają, czyni ich małżeństwo szczególnym. Cię mogę wziąć i kupić sobie książkę, a może nawet pięciotomową anatomię kobiety. I nauczyć się jej na pamięć wszystkiego na temat kobiet. Będę wiedział o kobietach wszystko anatomicznie, medycznie. Czy to uczyni ze mnie dobrego męża? Nie, to nie pomoże mi być dobrym mężem. Pomoże mi zrozumieć pewne rzeczy, jeśli chodzi o kobiety, ale nie sprawi, że będę dobrym mężem, bo nie będzie w tym serca. Można wiele nie wiedzieć, ale po prostu żyć w relacji, w miłości ze swoją żoną. To jest coś więcej słyszeć od Boga, to coś więcej być blisko Niego. Wiecie, Boży głos obrósł dzisiaj w mity, w przesądy, w fałszywe opinie. Zastanawiałem się, jakie są największe kłamstwa dotyczące Bożego głosu i wypisałem sobie kilka. A więc po pierwsze jest kłamstwem, że Bóg mówi tylko do najlepszych dzieci. Słyszycie, bracia i siostry? Przecież to jest kłamstwo. Bóg wcale nie mówi tylko do najlepszych dzieci. Jest kłamstwem, że Bóg mówi do ludzi bez problemów. Nie to, co ja, słuchajcie. Ludzie bez problemów nie istnieją. Zgadzacie się ze mną? Chyba, że znacie kogoś bez problemu. Pokażcie. To mu zrobię parę. Albo stworzę parę. Nie ma człowieka bez problemów. To jest kłamstwo, jeśli myślisz, że Bóg mówi tylko do ludzi gdzieś tam. O, w Afryce był taki murzyn, 40 dni pościł i 15 lat facet się modlił i usłyszał. Chwała Bogu, że usłyszał. Chwała Bogu, że pościł. Ale nie zmusisz niczym Boga do mówienia w ten sposób. Bóg cię kocha i chce do ciebie mówić na twoim poziomie, takim, jakim jesteś dzisiaj. Tak Biblia pokazuje. Biblia nigdzie nam nie pokazuje, że Bóg mówił tylko do ludzi, którzy byli najlepsi. Powiedziałbym więcej. Czy przypadkiem nie wydaje się wam, bracia i siostry, że dzieci, które stwarzają dużo problemów, częściej muszą słyszeć głos rodziców? Przynajmniej u mnie w domu tak jest. Więcej mówię do tych, którzy akurat w dany dzień mają zły dzień i kosztują mnie trochę problemów, niż do tych, które akurat są grzeczne. Kłamstwem też jest, że Bóg mówi tylko do ludzi, którzy czynią dobro. Bóg woła i mówi do serc i do uszu ludzi, którzy czynią zło też. Bóg mówi do kogo chce mówić, bo Bóg jest Bogiem niezależnym od niczego, jest Bogiem wszechmogącym i nikt nie może Bogu dyktować, do kogo mu wolno mówić i do kogo nie wolno. Amen? Jest tak. To są te kłamstwa. Boży głos. Kolejna ważna rzecz, dlaczego wierzę, że społeczność, że słuchanie Bożego głosu jest ważne, to jest Boży głos chroni mnie od błędów, od bolesnych pomyłek. To kolejny powód, czemu to jest tak ważne słyszeć. Wiecie, jeśli słuchamy, Bóg będzie nas ostrzegał przed pułapkami i sidłami tego życia. Będzie nas ostrzegał w swoim słowie i będzie nas ostrzegał w słyszalny sposób. Na co wielu z was mogłoby powiedzieć świadectwo, że Pan do was przemówił, prawda? Nie jedno świadectwo mieliśmy tu w zborze, że ktoś powiedział, wiesz, Bóg do mnie przemówił, czy Bóg pokazał mi, to dzięki Bogu nie zdecydowałem się na to czy na tamto, bo sam On mi pokazał, żebym tego nie robił. Na różnych poziomach, w różny sposób Bóg przemawiał. Doświadczaliśmy tego. I zawsze potem, czy posłuchamy, czy nie posłuchamy. Jakże często słyszałem ludzi, którzy nie posłuchali tego cichego głosu, a potem przychodzili i mówili, wiesz co, a ja czułem. Jak ci uczniowie, a serce we mnie pałało. A ja wiedziałem, że Bóg mi coś pokazuje, ale no nie posłuchałem tego. Wydawało mi się, że to, a tam takie. Czy ja nigdy nie zapomnę, opowiadałem wam moje świadectwo, znacie na pamięć, ale pozwólcie, że powtórzę dla tych, co nie słyszeli. Nigdy nie zapomnę, pamiętam jak pracując jeszcze z Georgiem w Estonii, miałem go już potąd. Już mnie tak umęczył. Od rana do wieczora tylko robota, tylko Kościół, tylko Pan Bóg. Ja już miałem tego tak, powyżej uszu. I wymyśliłem sobie, że mnie Pan Bóg powołał do Kłajpedy, na Litwę. I o ile u Georga w zborze, on mnie gonił, cały czas kazał mi pracować. Rzadko kiedy pochwalił. Pojechałem na Litwę, a tam mnie przyjęli jako misjonarza z Polski. Otwarli ręce szeroko. O, chwała Bogu, że brat przyjechał. Myśmy o bracie słyszeli. Bracie Kulec, proszę, może mieszkanie bratu wynajmiemy. Mówię, wiecie, całe mojego, aż jak dobrze. Szanują mnie ludzie, nareszcie mnie traktują jak trzeba. Ale kiedy wróciłem do Tallina, nie miałem pokoju w tej sprawie. Wiedziałem, że Bóg mnie wcale nie powołuje do Kłajpedy. Że jadę tam, bo mi po prostu trudno tutaj. Jadę tam, bo próbuję po swojemu. I poszedłem się modlić. I nigdy nie zapomnę, jak ten właśnie cichy Boży głos wtedy do mnie przemówił. Jeżeli pojedziesz, to na zawsze porzucisz to, co cię chciałem nauczyć. To kończę z uczeniem ciebie. To nie będę cię więcej uczył i prowadził. A ja sobie pomyślałem, a to moje uczucia, wiecie, takie rozgrane te moje uczucia. Nie ma sensu na to zwracać uwagi. I poszedłem rano, myślę, idę powiedzieć Georgowi, że wyjeżdżam do Kłajpedy. Pojechałem rano do niego do domu. Zastukałem w drzwi, on otwiera drzwi. Ja z uśmiechem myślę, powiem mu, że Pan Bóg mnie, jak to duchowo będzie brzmiało, powołuje do Kłajpedy. A on mi, zanim zdążyłem powiedzieć, palec skierował i zaczął mówić, a mi włosy stanęły na głowie. On mówi, czy wczoraj Bóg ci nie powiedział, że jeżeli dzisiaj powiesz mi to, co przyszedłeś mi powiedzieć, Bóg zrezygnuje z pracy nad tobą. Mi włosy stanęły na głowie. Z powrotem do samochodu pojechałem do domu i pamiętam, wchodzę do gości i mówię, Gosia, zostajemy. Nigdzie nie wyjeżdżam. Nie codziennie Bóg tak do mnie przemawiał. Ale każdy z was ma chwilę w życiu, kiedy możecie poświadczyć, że Pan właśnie tak dotykał naszego serca. Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, mówią przypowieści. Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę. Nie gardźcie moim wskazaniem, mówi Pan w przypowieściach 4:1-2. Bóg może nas w ten sposób prowadzić przez całe życie. Czasami Jego odpowiedzi brzmią dziwnie. Czasem Boża odpowiedź jest bardzo krótka, ale nasze serce, nasza dusza, całe nasze jestestwo odbierają. Wiecie, jak czasami brzmi Boża odpowiedź? 3 litery ma. Nie. I to jest wszystko. Bóg nie wdaje się w dyskusję dlaczego. Może nieraz właśnie czułeś, że masz taką bliską relację z Panem, kładłeś jakąś sprawę przed Nim, a Bóg ci wyraźnie pokazywał. Nie. Świat mówił, czyś ty zwariował? Przecież się opłaca, przecież warto. No słuchaj, w takiej sytuacji, jak ty jesteś. Ale to coś, ten cichy głos, ten głos, który zaczął cicho szeptać do ciebie, pouczać cię i pocieszać, który sprawił, że masz w nocy pokój, a w dzień nie boisz się wstać i chodzić po ulicy, ten sam cichy głos Ducha Świętego mówi, nie. Bóg nie wdaje się w dyskusję. Czasami po latach dopiero odkrywamy, dlaczego nie. A czasami dopiero w niebie odkryjemy, dlaczego nie. Czasem wiele lat później dopiero rozpłacze się człowiek i mówi, a ja tego wszystkiego nie wiedziałem. Po prostu nie. W innej sytuacji modlisz się, szukasz Bożej mądrości, a Bóg tylko jakby trzema słowami odpowiada dla twojego serca, idź, zrób to. Nie wiesz, co dalej. Nie wiesz, co dalej będzie. Nie wiesz, dlaczego, nie wiesz, w jaki sposób, nie wiesz tak do końca, jak to zrobić, ale idziemy. Mieliście kiedyś przekonanie od Boga, żeby coś zrobić? Kto z was miał w swoim życiu chrześcijańskim? Podnieście rękę. Od ta część, która podnieśliście rękę. Wiecie, o czym ja mówię? O przekonaniu od Boga. Ściany się nie trzęsły, anioł nie przyszedł, ale od Boga było przekonanie. Czasem, tak jak mówiłem, jest to wbrew opinii i logice tego świata. Czasami pośród kpin i śmiechu, ale ty wiesz. Ty po prostu wiesz. Bóg powiedział. Boży głos jest jeszcze ważny z innego powodu. Ciekawe, co powiecie na to, co powiem teraz. Boży głos sprawia, że jestem człowiekiem Bożego sukcesu. Wy wiecie, że ja nie głoszę Ewangelii sukcesu. Sukcesu w świeckim znaczeniu tego słowa. Nie mówię o sukcesie tego świata, wiecie, zaparkowany czerwony Porsche i pełny portfel, że aż się w kieszeniach nie mieści. Nie o tym mówię teraz. Mówię o Bożym zwycięstwie, błogosławieństwie i pokoju w życiu takiej osoby. Powiem inaczej, czy nie jest człowiekiem sukcesu? W naszych czasach człowiek, który śpi spokojnie, wstaje spokojnie, jest wolny od depresji i strachu przed jutrem i spokojnie powierzył w Boże ręce swoje życie. Czy to nie jest człowiek sukcesu w naszych czasach? Inni różnymi metodami próbują to zdobyć i nie mogą. Harują, pracują, zużywają się ludzie i nie mają tego pokoju. Nie mają właśnie tego czegoś. Czy nie jest człowiekiem sukcesu ktoś, kto ma taki pokój od Boga? Nigdy nie zapomnę tej śmiesznej historii o tym murzynie, co leżał pod palmą. Na pewno słyszeliście. I ludzie podeszli do niego i mówią do niego, co ty leżysz pod tą palmą? Bierz się, chłopie, do roboty. Mówi, a po co? Jak to po co? Pozbieraj banany? Sprzedaj, będziesz miał pieniądze. On mówi, a po co? Będziesz miał pieniądze, kupisz sad, będziesz miał więcej palm. Zatrudnisz ludzi, będziesz bogaty. On mówi, ale po co? No jak będziesz bogaty, będziesz sobie leżał. On mówi, a co ja robię? właśnie sobie leżę? Czy nie jest sukcesem w życiu człowieka, w naszych czasach? Słuchajcie, gabinety psychiatrów są pełne. Nawet wierzący ludzie, niektórzy boją się nocy, boją się ciemności, a rano mają ciężką depresję. Są ludzie i biedniejsi od nich. Ludzie, którym zdawałoby się, na tak świeckim okiem patrząc, zdrowia brakuje i jakiejś takiej, no nie mają sukcesu finansowego w swoim życiu, ale wstają rano. Ja znam takich ludzi, kochanych Bożych ludzi, dla których Pan Jezus stał się radością i nic tego nie może im zakryć. Czy to nie jest człowiek sukcesu? Dlatego mówię, Boży głos sprawia, że jestem człowiekiem Bożego sukcesu. Człowiekiem Bożego zwycięstwa, człowiekiem błogosławionym i człowiekiem mającym pokój. Cały świat zazdrości takim ludziom. Cały świat ich próbuje namawiać, żeby coś z tym zrobili. Znacie ten typ ludzi? Według świeckich norm nie powinno się im udać, nie ma podstaw, ale udaje się. Ach, ilu ludzi znam, którzy według świeckich norm to wszystko miało się udać. Iluż to znam ludzi, którzy mówili, wiesz co, wziąłem ten kredyt i robiłem to, no bo fachowcy powiedzieli, że się uda. Wszystko wyglądało na dobre, że się uda, ale się nie udało. Bo nikt nie zaplanował, że Bóg jest w niebie. Że nie wszystko wolno tak, jak człowiek by chciał. A inny, nie wiem, nawraca się w więzieniu, nawraca się z alkoholizmu, nawraca się z małżeństwa, które na zdrowy rozsądek powinno się dawno pozabijać, nawraca się w związku, który według psychologii jest toksyczny i zamienia się w zdrowego męża, w zdrową żonę, w zdrową rodzinę, w człowieka Bożego sukcesu i błogosławieństwa. Świat się klupie w czoło, Kościół chwali Boga, chwała Jezusowi. Człowiek Bożego sukcesu. Dziś wielu ludzi zmarnuje czas na szukaniu w złym miejscu. Będą ludzie chcieli teraz wykorzystać nowe możliwości. Sami widzicie, tysiącami ludzie błąkają się po świecie, szukają nie wiadomo czego. Inni jak za dawnych czasów. Inni jak za czasów dawnych pójdą po prostu za Bożym głosem. I coś wam powiem, za kilka lat będziemy widzieli, kto poszedł dobrze, a kto poszedł źle. Za kilka lat jedni z was będą dogrywać na pustyni tego świata. Inni z was będą spożywać owoce posłuszeństwa Bogu. Kim z tych chcesz być? Dzisiaj wybierzesz. Czy wybierasz każdym dniem właściwie? Za parę lat jedni z was, ja nie mówię którzy, żeby mi ktoś nie powiedział, wiecie, że ja tu na kazaniu wskazałem jakieś osoby, czy tam no czarno widziałem jakieś sprawy. Nic z tych rzeczy. Nie zajmuję się takimi rzeczami. Po prostu wiem, takie jest życie, jest grupa ludzi. Jedni wybiorą dobrze, drudzy źle. Tak było od początku i tak będzie. Ja pragnę, żebyśmy wszyscy jako zbór, jako zborownicy wybrali dobrze. Za parę lat będziemy spożywać owoce wychowania naszych dzieci. Wyobraźcie sobie, kim oni będą za 10 lat. To, co dzisiaj nazywa się 27 małych istot w naszym zborze. A ta liczba się tak szybko zwiększa, że już nawet nie jestem pewny, czy 27. Kim będą za 10 lat? Dzisiaj to siejemy. Kim ty będziesz? Kim będzie, albo czym będzie twoje małżeństwo, twoja relacja, twoja służba? Czy dalej będziesz się z czegoś kolejnego zbierał? Czy też będziesz już człowiekiem, który będzie Bożym narzędziem, Bożym sługą? Albo będziesz już daleko od Boga. A różnie może być. Pamiętam 10 lat temu, 15 lat temu pamiętam, kiedy wyjeżdżałem na misję. Pamiętam ludzi, którzy modlili się wokół mnie. Potem wracam i pytam o niektórych z nich. A bracia mi mówią, ten czy tamten. Bracie, nawet nie pytaj. Szkoda słów. Nie ma już tych ludzi. A inni z kolei patrzą i są ludźmi tego, co ja właśnie nazywam Boży sukces. Poszli za Bożym głosem. Jeśli robicie notatki, to sobie możecie to zapisać. Jeśli nie robicie, to też sobie zapiszcie. Że o ile więcej słucham Boga, o tyle bardziej skuteczny będę dla Jego Królestwa. O tyle bardziej skuteczny będę dla Jego Królestwa. Czy w świetle właśnie tego chcemy słuchać Boga? Czy też utopimy to kazanie w codzienności i po prostu zapomnimy o nim. Wiecie, teraz siedzimy sobie tutaj w zborze. Wiecie, ile nas teraz otacza różnych sygnałów i fal? Nieraz ten przykład się używa, ale ja go znowu użyję. Teraz jak tu siedzimy, wiecie, tu przelatują fale telewizyjne, radiowe, od telefonów komórkowych, może gdzieś ktoś jeszcze internet bezprzewodowy ma. Jeśli coś tu włączysz, jeśli włączę moją komórkę, ona momentalnie znajdzie sieć. To tutaj jest, tylko odbiornik musi zostać włączony. Tu w tej kaplicy można prawie wszystko odebrać. Pewnie można nawet sygnał z satelity tu odebrać, jeśli ma się odpowiedni odbiornik. I czasem bardziej wierzymy w te sygnały, niż w to, że Bóg w tej kaplicy, czy w twoim miejscu, gdziekolwiek jesteś w tym mieście, czy gdziekolwiek na świecie, może do ciebie przemówić. Amen. Bóg może mówić. Tylko ten odbiornik czasem jest włączony. Bóg mówi, abyśmy mieli właściwy odbiornik, bo właśnie rozpoczął nadawanie. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zboru. Uszy mają prawie wszyscy. On mówi, kto ma uszy, niech słucha. I Słowo Boże daje nam teraz instrukcję, jak serwisować i używać nasz odbiornik. I teraz chcę wam powiedzieć jakby najważniejszą część dzisiejszego nauczania. Musimy ponad wszystko uwierzyć, że Bóg chce do nas mówić. Wierzycie w to? Kto z was wierzy, że Bóg chce do nas mówić? Ja podnoszę rękę, ja wierzę. Wierzycie w to? Amen, ja w to wierzę. I teraz zobaczcie, Boża instrukcja na to, że Bóg do nas mówi... I to, że Bóg do nas mówi, jest opisane w Ewangelii Łukasza. Otwórzcie wasze Biblię, kochani przyjaciele, bracia, siostry. Łukasza, 8 rozdział. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, od 4 wersetu. Wszyscy znamy tą przypowieść, ale chciałbym jakby trochę inaczej na nią dzisiaj spojrzeć. Łukasza, 8 rozdział, od 4 wersetu. Łukasza, Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Od 4 wersetu. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci, a inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon 100-krotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zobaczcie, ta przypowieść jest związana z słuchaniem Boga. Wielokrotnie rozpatrujemy tą przypowieść jako przypowieść związaną z odpowiedzią na Ewangelię. Ja chciałbym dzisiaj spojrzeć, i to jest oczywiście prawda, lecz ja chciałbym dzisiaj spojrzeć na to, kto ma uszy, niech słucha, bo Słowo Boże do każdego dociera. Podane zostały 4 przykłady. W każdym z przykładów Słowo Boże dotarło do gleby, czyli do słuchacza. Jezus nie mówił tam do ludzi, którzy w żaden sposób nie mogli tego zrozumieć. Mówił do ludzi, którzy wiedzieli coś o rolnictwie, farmerstwie. Ludzi znających realia wsi. Ale nie zawsze łączyli to z duchowym życiem. Czasem trudno im było to połączyć z duchowym życiem. Ale potem Pan Jezus zaczyna wyjaśniać to podobieństwo. I mówi, że z siewca to był kto? Bóg, tak czy nie? No głoszę herezję czy prawdę mówię, jak uważacie? Bo jak herezję, to lepiej siądę. Siewca to był Bóg. Nasiono to było co? Słowo Boże. Tak nam wyjaśnia Słowo Boże. Tak Biblia sama siebie tłumaczy. Pan Jezus potem, parę wersetów później, bierze ich na osobność i zaczyna im tłumaczyć. I widzimy tutaj Boga. Teraz Bóg, to siewca to jest Bóg. Nasiona to Słowo Boże. Czyli Bóg wypowiada Słowo Boże. Zgadzacie się? Jeśli Bóg wypowiada Słowo Boże, czeka na tych, którzy będą je słuchać. Jest to przypowieść o tym, jak my słyszymy Boga. I Bóg mówi, są 4 rodzaje gleby, 4 rodzaje ludzi, którzy słyszą moje słowo i oto jak je słyszą. Widzimy więc Boga gotowego do wszystkich mówić i widzimy, że nie wszyscy przyjmą to, co mówi. I teraz to jest bardzo ważna prawda Słowa Bożego. Bóg mówi do wszystkich. Każda z opisanych tu 4 rodzajów gleby, czy każda opisanych tu 4 rodzajów ludzi, którzy słuchają Słowa Bożego, powiedział Bóg do nich słowo, czy nie powiedział? Powiedział. Ziarno rzucił, rzucił. Wiecie, bo tak naprawdę to nie jest historia o siewcy, to jest przypowieść tylko. Przypowieść, którą się używa, aby wyższa prawda została zrozumiana. A więc Bóg mówi, skierowałem moje słowo do 4 rodzajów ludzi. I oto, co się stało, kiedy do nich mówiłem. I w zależności, czy przyjmujemy Boże Słowo, czy to, że Bóg do nas mówi, akceptujemy, czy nie, przyniesiemy owoc albo nie. I musimy być gotowi przyjąć to Słowo od Pana. Wiecie, myślę, że największą przeszkodą w słuchaniu Boga nie jest to, że Bóg dziś do ciebie nie mówi. Największą przeszkodą jest to, że nie chcemy słyszeć. Naiwnie wierzymy, że to nas zwolni od odpowiedzialności. A w rzeczywistości nie zwalnia nas, jedynie rezygnujemy ze światła na ciemnej drodze, która jest przed nami. Bo gdzie mamy pójść, tak pójdziemy. Zwróćcie uwagę, dzisiaj świat jest modny, dzisiaj jest mówić, że ludzie mają szerokie horyzonty. Dzisiaj wielu ludzi bardzo szeroko przyjmuje, są, to się nazywa, nie wiem, akceptowanie czy tolerancja, o to jest takie słowo. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj tolerancja jest modna, ale jeśli dojdziecie do Bożych spraw i do Słowa Bożego, kończy się tolerancja w tym świecie. Tutaj nie ma tolerancji żadnej. I wyprany umysł może zostać tak wyprany przez świeckiego ducha tego świata, że taki człowiek w ogóle przestanie wierzyć, że Bóg może cokolwiek do niego powiedzieć. A diabeł ma różne kłamstwa. Jednego kłamie, że jest po prostu zbyt niedoskonały, żeby Bóg mógł mówić. Innemu powie, że dopiero jest początkujący i Bóg nie może do niego mówić. Innemu powie, że coś takiego zrobił, że Bóg już absolutnie nie może do niego mówić. I najczęściej są kłamstwa. W 99,99%. Ale wracam na to miejsce, gdzie Pan Jezus wziął ich na osobność i zaczyna im wyjaśniać. Wyjaśnia im niezwykłe podobieństwo, niezwykłą historię o tym, że Bóg mówi i że możemy słyszeć to, co mówi, że Słowo Boże dotrze, ale zależy, co z tym zrobimy. Wiecie, to jest tak jak radio. Radio można włączyć i nastroić na odpowiednią falę, a potem wyłączyć i się dziwić, że nie gra. To jest wyłączone. Można też radio włączyć, nastroić na odpowiednią falę, ale ściszyć. Będzie odbierało, będzie, ale nie będziemy chcieli tego słyszeć. I Pan Jezus teraz podaje nam cztery przykłady, trzy problemy. Cztery przykłady i trzy problemy. Pierwszy to jest opór, drugi to jest pośpiech i trzeci to jest zaniedbanie. Trzy rodzaje gleby, które bym nazwał opór, pośpiech i zaniedbanie. I zanim skończę dzisiejszy wykład, chciałbym popatrzeć krótko na każdą z tych. A więc pierwszy przykład. A tymi na drodze, to są teraz słowa Pana Jezusa, są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. I tą glebę nazwałbym oporną glebą. To jest ta droga. Droga, czyli gleba nadal jest dobra, ale jest udeptana, twarda. To są ludzie oporni, ludzie twardego serca. Mają tak twarde serce, że żadne słowo nie przenika. Wiecie, oni są dobrzy, póki siewca jest w pobliżu. Czyli dopóki siedzą w kaplicy, czy są gdzieś wokół chrześcijan, no to w miarę jakoś stoją, są dobrzy. Słowo Boże wydaje się, że dotarło do nich. Wygląda nawet, że przyjęli. Lecz wystarczy chwila, chwila samotności i w ich życiu pojawiają się ptaki, które wydziobują. A Pan Jezus mówi bardziej dosadnie, pojawia się diabeł. To są ludzie, którzy się zachowują porządnie tylko w kościele, tylko wśród religijnych ludzi. Ale starczy chwila samotności i nic nie pozostaje z całego kazania, z całej świętości Słowa Bożego, z całej moralności chrześcijańskiej czy cokolwiek jeszcze. Diabeł dokonuje dzieła zniszczenia i starcza chwila i wszystko z nich zostanie wydziobane. Oni wysłuchali. Bóg do nich powiedział. Ziarno, czyli słowo dotarło, czyli zostało wypowiedziane, ale to są ci sami ludzie, którzy powiedzą, że szkoda, że w dzisiejszych czasach Bóg nic nie mówi. Ludzie jak droga. Ludzie udeptani, ubici. Wiecie, kiedy zamykam oczy, wyobrażam sobie tą drogę, to sobie wyobrażam wąską drogę. Widzę człowieka ograniczonego, twardego. Nie ma już na taką duszę kazania. Żadne kazanie ich nie może już spurnić. Są tak utwardzeni. Jeszcze jedna rzecz, cecha tej drogi przyszła mi do głowy, kiedy tak sobie to wyobrażałem. Są bardzo blisko żyznej gleby, wprost zaraz obok, ale już do niej nie należą. Są jak głupie panny, które siedziały z mądrymi, niby jedna grupa, ale jakże dwie różne kierunki. Ludzie twardego serca mówią, że są tym samym, ale tak naprawdę są czymś innym. Co sprawia, sobie pomyślałem, że umysł może być tak twardy, że nie ma kazania na tych ludzi, nie ma książki, nie ma świadectwa, nie ma już niczego, co by im jedną łzę wycisło. Co by sprawiło, że po 5 latach wstaną w zborze, wyjdą do przodu i powiedzą, chcę się pomodlić, chcę coś zmienić, już nic ich nie rusza. Ludzie udeptani jak twarda gleba. Myślę, że po pierwsze to jest ta nasza pycha. To jest to nasze, ja sobie sam poradzę. Sam sobie tego piwa naważyłem, to je sam wypiję. A Bóg mówi, jeśli narobiłeś sobie problemów, ja chcę je wziąć na siebie i rozwiązać. To jest przesłanie Ewangelii. Przyjmij moje słowo, ja rozwiążę twoje problemy. Zawróć. W innym wypadku to może być strach. A co jeśli Bóg mi zabierze całą radość życia i tak niewiele mam? W innym wypadku może zgorzknienie. Ktoś tych ludzi zdeptał, ktoś zatwardził na wszystko, ktoś sprawił, że już w nic nie wierzą, że już nawet Bogu nie wierzą. Wiecie, taka osoba może nawet szanować Boga, wierzyć w Niego, ale już nic od Niego nie chce. Może została, nie wiem, zraniona, odrzucona, może nawet chrześcijanie zrobili jej jakieś świństwo. Może ktoś, kto się podawał za chrześcijanina, tak tą osobę poranił, że już nie chce niczego wiedzieć. Nie chcę nic słyszeć. Co ja mogę na to powiedzieć? Wiecie, jako pastor, jeśli ktoś tutaj taki jest, jeśli ktoś z was tu siedzi i myśli sobie już tylko, chłopie, kończ, już idę do domu i tak mam wszystkiego dość, mogę ci tylko jedno powiedzieć jako pastor. Przykro mi jest i przepraszam cię za cokolwiek ci się stało. Chciałbym, żeby dzisiaj Duch Święty rozmiękczył twoje serce i żebyś mógł jak za dawnych lat wstać i powiedzieć, chcę się modlić. Bóg się z tobą smuci. I Bóg mówi, chce to zmienić. W takiej sytuacji nie ma sensu odwracać się od Boga. Nie wiem, czy można popełniać większy błąd, niż karać Boga za to, co powiedzieli ludzie. To jest niesprawiedliwe, prawda? Czy możecie przyjąć, że ktoś na was się obrazi za to, co, nie wiem, wasz tata zrobił? Albo wasz sąsiad? Czemu ludzie się obrażają na Boga? A poza tym, to jest, odwracają się plecami do jedynego, który właśnie mógłby rozwiązać tę sytuację. To jest ta pierwsza gleba. Opór. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Brzmi dobrze na początek. Zdaje się, że będzie dobry przykład. Ale zaraz Pan Jezus mówi, że to nie jest pozytywny przykład. Z radością przyjmują słowa, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a chwili pokusy odstępują. Ja bym tą glebę nazwał pośpiech. Szybko. Kolejną przeszkodą właśnie w słyszeniu Boga jest pośpiech. Bóg mówi, ja mówię. Czasy, kiedy ja mówię, nie minęły. Ja mówię, ale ty nie masz czasu mnie słyszeć. Okej, Panie Boże, masz 5 minut, słucham. Bóg nie będzie w ten sposób z nami. Dobra, Panie Boże, jeszcze ci zostało 4,5. Nie marnuj mojego czasu, idę za chwilę. Bóg nie będzie w ten sposób z nikim rozmawiał. Brak czasu dla Boga. Taki człowiek z radością przyjmuje. O, Panie, rozumiem, w niedzielę jestem Twój, halleluja, w niedzielę. A w poniedziałek nie mam dla Ciebie czasu. Taka osoba może wysłuchać Słowo Boże. Może je usłyszeć, bo Bóg mówi, ale Bóg nie chce resztek naszego życia. Bóg nie chce miski z ochłapami, z jakimiś pomyjami, z tego, co nam z nas zostało. Bóg mówi, ja chcę ciebie od poniedziałku do poniedziałku. Kolejność duchowa takich ludzi jest tutaj opisana w tym wersecie. Radość, nastrój, pokusa, a potem odstępstwo. Wiecie, jakby nazwał takiego chrześcijanina pośpiechu? Nazywamy go też przesądnym chrześcijaninem. Przesądna gleba to jest. To jest gleba pełna przesądu. W niedzielę płacze, wzrusza się, doświadcza uniesienia. Może nawet w niedzielę się pomodli. Boże, jaki ja jestem Tobą poruszony. Ale w tygodniu taka osoba jest z kamienia. A kiedy Pan Bóg próbuje coś z nią zrobić, to natrafia na kamienną glebę. Na opokę, jak tu jest napisane. Mojego ja. Ja już taki jestem i mnie nie zmienisz. I potem mamy stąd chrześcijan. 15 lat był temu taki sam, 10 lat temu był taki sam, 5 lat temu był taki sam. I nie da się zmienić tych ludzi. Oni zawsze, już w końcu przyzwyczajamy się do ich wad. Już się przyzwyczajają ludzie, że są nie do zniesienia i ich kochają takimi, jakimi są. To są ci ludzie, co po nabożeństwie może nawet powiedzą właśnie z radością, przyjmują, mówią, bracie, wspaniałe słowo. Ale co z tego, skoro 5 lat temu to samo mówili, nic się nie zmieniło w ich życiu. Nic się nie zmienia w ich życiu. Przyjmują słowo z radością, ale poza radością ich chrześcijaństwo jest puste. I oczywiście obrażą się na każdego, kto powie, że radość jest zła. Ja może wyjaśnię, Bóg nie zabrania radości. Radość jest dobra. Ale Bóg mówi, że chce, byśmy przynosili owoc, byśmy zapuszczali korzeń w prawdy Bożego Słowa. Amen? Bóg chce, byśmy mieli radość, ale chce, byśmy stosowali Jego Słowo. Czy jest z takiej sytuacji jakieś wyjście? No bo za mało powiedzieć, że wiecie, powiedziałem parę złych rzeczy o tej glebie. Czy jest z tego wyjście? Z tego pośpiechu, z tej gleby pośpiechu, że na nic nie ma czasu? Ja myślę, że wyjściem z takiego czegoś jest codzienna relacja z Bogiem. Po prostu wyznaczenie sobie czasu na to, że codziennie chociaż trochę mam czas z Bogiem. Czy dla mnie takim wielkim przykładem tutaj jest moja żona. Ja nie widziałem, żeby ona miała dzień, kiedy nie spędzi czasu na studiowaniu Słowa Bożego, na czytaniu Biblii, potem bierze swój mały komentarz i jeszcze te komentarze swoje czyta. Bez względu na różne sytuacje ma relację z Bogiem. Nie tylko w kościele. Kolejna gleba. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Mówiłem już o glebie takiego oporu. Mówiłem o pośpiechu, że nawet na korzenie nie było czasu. A tutaj myślę, że ta gleba, nazwałbym ją taką glebą brak czasu dla Boga, albo brak miejsca dla Boga w ogóle. O brak miejsca dla Boga lepiej bym powiedział, nie tylko czasu. Troski, bogactwa i rozkosze. Czy to nie jest scenariusz naszych czasów? Czy to nie jest skrócony życiorys młodego człowieka sukcesu z naszych dni? Umysł i serce tak zajęte, że już na nic nie ma czasu. Usłyszeli, ale mają własne plany i właściwie to nawet nie chcą słuchać, co Bóg ma do powiedzenia. I znowu gleba może nawet jest dobra. Nasiona, które spadły, też są dobre. Znowu Bóg mówi, ja mówiłem. To ci sami ludzie, którzy powiedzą, że ja nie mówię. Ja mówiłem. Ale widzimy tu obraz zaniedbania, który czasami, wiecie, przypomina mi mój ogródek. Pamiętam, jak kiedyś pełen dobrych chęci postanowiłem, że posadzę sobie swoją marchewkę. Poszedłem z tyłu za dom. Wiecie, że jak czasem wyjadę, to trawa jest większa jak ja u mnie. Poszedłem za dom, skopałem grządkę i posiałem marchewkę i kalarepę. Wiecie, żeby z długiej historii zrobić krótką, powiem wam, wyjechałem na konferencję, potem jeszcze zadzwonili, żebym gdzieś pojechał, potem tu przyjechałem, kogoś widziłem, nie miałem czasu. W końcu jak tam poszedłem, po kilku tygodniach, to trawy z trawy nie było widać, kalarepa wyrosła na 3 metry do góry. A powinna była być okrągła. Nie ma czasu. I tak czasem wygląda chrześcijańskie życie. Dziś są ludzie zajęci i aktywni, także duchowe ciernie zarastają im życie. I nazwy tych cierni czy chwastów Pan Jezus podaje. Troska, bogactwo, rozkosz. Ilu takich ludzi ja znam? Pośród trosk zarabiają na rozkosze i nie mają na nic czasu. Czyli troska, bogactwo i rozkosz. I znowu, myślicie, że Bóg nie chce, żebyśmy się rozkoszowali? Człowiek został stworzony w przepięknym miejscu rozkoszy, w ogrodzie Eden, gdzie Bóg chciał, żeby się nim radował. Bóg chce, żebyś miał rozkosz w swoim życiu z różnych powodów. Bóg chce, żebyś się rozkoszował swoimi dziećmi. Słowo Boże zachęca, abym się rozkoszował moją żoną. Ale jeżeli przysłoni mi troski, bogactwo i rozkosze mojego Pana, to zarosnę zupełnie dzikim chwastem. A jak sam wiem z doświadczenia chwastów, wiecie, ja nie musiałem wsadzić tych chwastów na mojej marewce. Same urosły. Chyba, że ktoś z was mi je tam posiał i nie wiem o tym do dziś. A z tego, co wiem, same tam urosły. Nikt ich nie prosił, nikt o nie nie dbał, nie podlewał ich. Same sobie rosną. I ta sama pułapka czeka dziś na ciebie, abyś się pośród trosk zajął zdobywaniem bogactw. A potem będziesz tłumaczył, że skoro tyle pracujesz, to masz prawo na chwilę rozkoszy. I niby to wszystko prawda, tylko gdzieś Bóg zostaje pominięty. I ostatnia wypowiedź Pana Jezusa, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym, dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Oto kim mamy być. Wydany owoc sprawi, że będziemy po prostu słysząc Boga, w coraz bardziej osobisty sposób przybliżali się do Niego i będziemy od Niego słyszeli. To jest ta prosta postawa serca, o której mówiłem na początku. Panie, cokolwiek powiesz, jestem na tak. Albo więcej, Panie, zanim mi powiesz, czego chcesz, ja już dzisiaj Ci mówię, Ty jesteś Panem i zgadzam się. Jakże wielu ludzi się tego boi. Bo się może okazać, że Boże powołanie będzie zupełnie inne niż ich plany. Po prostu nie wierzą, że Bóg ma lepsze plany. Ileż to razy widziałem ludzi, którzy zaplanowali sobie swoją karierę, swoje małżeństwo, swoje sprawy. Nawet nie chcieli słyszeć o tym, żeby prosić Boga o Jego wolę. Bo jeszcze by się okazało, że nie mogą. A przecież tak bardzo chcieli. Ale czwarta gleba, o której Pan Jezus mówi, to jest postawa serca, która mówi tak dla Bożego Słowa. Panie, ja wiem, że Ty mówisz. A teraz racz przemówić do mnie jeszcze raz. Chcę Cię słyszeć. A zanim powiesz mi, co chcesz, ja już Ci dzisiaj mówię, że tak. I to nie są ci ludzie, którzy proszą o Boże Słowo, żeby je potem ewentualnie porównać z innymi propozycjami. Że jest propozycja taka, taka, no i jeszcze to, co Pan Bóg powiedział między tym. Dobra gleba woła, Panie, mów, a cokolwiek staniesz, cokolwiek powiesz, stanie się moją pasją. Wiecie, jak przyjemnie jest czasami, kiedy głoszę tutaj kazanie w niedzielę, jeszcze w środę słyszę, jak mówicie o tym, co było mówione, jak się ktoś przejmie tym, co się mówi. Jak przyjemnie jest słyszeć czasami po latach, bracie, przez ciebie Pan przemówił, albo bracie, w modlitwie do mnie Pan przemówił parę lat temu i poszedłem za tym. Powiedzcie, czy jest ktoś na tym miejscu, kto żałował kiedykolwiek, że usłuchał i poszedł za wolą Bożą? A powiedzcie sami, ja wiem, że może niektórzy to się nie przyznają, teraz powiedzą mnie, o mnie on nie mówi, chyba o kimś innym. Ale powiem za wszystkich, ileż to razy nie posłuchaliśmy woli Bożej, prawda? Nie chcieliśmy posłuchać Pana. Ile łez, ile żalu, ile błędów. I czasem do dziś trudno się nam przyznać, że to była nasza decyzja, że była zła, ale wyglądała na dobrą. Ile razy Bóg mówił tutaj do naszego zboru? Powiedz sam, ile razy pożałowałeś, że poszedłeś za tym, co Pan Ci powiedział? Ile razy żałowałeś, jeżeli zaniedbałeś to, co Pan Ci powiedział? Też sam tylko Ty wiesz i ja wiem i wiemy po prostu o tym. Widzimy, że we wszystkich przypadkach, kończąc już moje dzisiejsze nauczanie, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, we wszystkich przypadkach Słowo Boże mówi nam tutaj, że nie jest problemem to, czy Bóg mówi. Problemem jest to, czy chcemy słuchać. Zgadzacie się teraz z tym? Bóg mówi, ja mówię. Bóg mówi, dzisiaj jeszcze jest, rozlega się mój głos. Jeśli dzisiaj Jego głos usłyszycie, Pan Jezus mówi, przez swojego ducha, nie zatwardzajcie się. Bóg mówi, musimy to przyjąć, że Bóg dzisiaj mówi. Kim jesteśmy wobec tego, co do nas mówi? To jest problem naszych czasów. Wiecie, człowiek jest mistrzem w obracaniu kota ogonem. W przekręcaniu. I stąd ta dzisiejsza opinia, że już dzisiaj to Bóg nie mówi. A Boże Słowo nam jasno pokazuje, nie, kochani. Ja dzisiaj mówię, tylko dzisiaj wielu nie chce mnie słuchać. Bóg twierdzi, że nie jest problemem to, że Jego głos umilkł, bo On mówi, że On nadal mówi. Nadal Duch Święty wzywa. Kto ma uszy, mówi, niechaj słucha. Duch mówi do zboru. Ale nie zawsze Jego słowo szanujemy. I to jest problem. Powstańmy do modlitwy.